Gość Radia Gdańsk.
Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego, z którym rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie burmistrzu, śledził pan wczorajsze zaprzysiężenie Karola Nawrockiego?
Nie jakoś bardzo szczególnie, ale tak, te najważniejsze fragmenty, myślę, wczorajszego dnia widziałem.
I jakie refleksje w związku z tymi najważniejszymi fragmentami? Jak rozumiem, o orędziu też pan prezydenta.
Tak, no na pewno to... wrażenie takie, jak pewnie bardzo wielu osób, czyli to wystąpienie było dosyć konfrontacyjne. Ono raczej nie zwiastuje spokoju przez najbliższe dwa lata, tylko raczej wojnę. Natomiast to jest zawsze pytanie, które w takim momencie się pojawia, czy to jest tylko wystąpienie pod potrzeby, powiedzmy to, elektoratu i po to, żeby ludzie, którzy głosowali na prezydenta, na Karola Nawrockiego, czuli się lepiej. Czy też to i to jest tylko taki ton, natomiast praktyka będzie inna. Czy też no, zwiastuje to rzeczywiście tą wojnę.
Gdyby pan miał zakładać się na przykład z kimś, albo obstawiać, która z tych opcji się zrealizuje, to co by pan wybrał?
Więcej wskazuje oczywiście na konfrontację, ale jestem człowiekiem dobrej woli, wiary. Cały czas mam nadzieję, że to słowa, a że praktyka będzie chociaż trochę inna.
Samorządowcy z Pomorza czekają między innymi na ustawę metropolitalną. Mieszkańcy, myślę, też czekają i to od lat powiedzieć, to nic nie powiedzieć w pewnym sensie. Są jakieś obawy o losy tego rządowego projektu? On aktualnie cały czas w procedowaniu, no ale prędzej czy później podpis prezydenta pod taką ustawą będzie się musiał pojawić, jeżeli miałaby zaistnieć. Ma pan jakieś obawy, że te prace związane z wprowadzaniem ustawy metropolitalnej, opracowywaniem tych zapisów, rozwiązań, wypracowywaniem wspólnym też przez samorządowców pójdą na marne? Bo niektórzy takie głosy wyrażają.
Gdybym brał pod uwagę kwestie merytoryczne, to bym takich obaw nie miał. Zacznę od tego, że chyba powinna się zmienić nazwa tej ustawy. To nie powinna być ustawa, w której byłoby słowo metropolia, że to jest ustawa metropolitalna, tylko ustawa o dostępności komunikacyjnej do metropolii, bo tak naprawdę, to oczywiście to jest jeden z celów tej ustawy, ale tak naprawdę chodzi o to, że w przypadku braku tej ustawy mieszkańcy, nie wiem, Gdyni, Gdańska, sobie poradzą, bo oni nie są komunikacyjnie wykluczeni. Mają, nie wiem, autobusy, trolejbusy, tramwaje, PKM-kę, SKM-kę, dotrą do celu. Natomiast ta ustawa ma ułatwić i zwiększyć środki na to, żeby mieszkańcy Sierakowic, Suchego Dębu mieli więcej połączeń z metropolią, żeby mogli tutaj dojechać do pracy chociażby, czy w innych celach, czy żeby mieć na przykład większy dostęp do kultury.
Oczekiwania są duże, długo na tę ustawę czekamy. W pana ocenie będzie awantura ona?
Dużo zależy od tego, jak ta ustawa będzie przedstawiana w Sejmie. Bo jeżeli zwycięży narracja, że oto wielkie miasta, Trójmiasto ma dostać olbrzymie pieniądze kosztem tych biedniejszych regionów Polski, no to oczywiście będzie awantura i szanse na wejście w życie tej ustawy spadną do minimum. Ale jeżeli zaczniemy mówić o tej ustawie, tak prawdę, czyli taką, jaką ona jest, że ona ma poprawić byt ludności czy mieszkańców, w dużej mierze też wyborców nowego pana prezydenta, mają zwiększyć szansę ich na lepsze życie, na to, żeby właśnie do Gdańska, do Gdyni, Sopotu szybciej i łatwiej się dostać, to szanse tej ustawy na pewno się zwiększą.
Czyli wiele od narracji, rozumiem, będzie zależało.
Tak myślę.
Dobrze, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak to mówią. O zarządzaniu kryzysowym chciałbym, żebyśmy pomówili. Między innymi na przykładzie tych ostatnich podtopień, które mieliśmy w okolicy. Pruszcz Gdański sam w sobie może jakoś tak bardzo, bardzo nie ucierpiał, ale cały czas zespół zarządzania kryzysowego był powołany. No i to zagrożenie, jak rozumiem, realne było. Z czego to wynika, że się udało... właśnie, udało się, czy pogoda była łaskawsza trochę dla was? Jak to jest?
Myślę, że to nie można powiedzieć, że się udało, dlatego że to, że w Pruszczu Gdańskim praktycznie było, nie było incydentów, może 2-3 naprawdę incydenty, czyli bardzo drobne sprawy, wynika z naszych przygotowań wieloletnich. Po powodzi w 1997 roku wyciągnęliśmy wnioski i tylko w ostatnich 10 latach wydaliśmy około 60 milionów złotych na zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Mamy około 20 zbiorników retencyjnych, podziemnych, otwartych, czy naturalne zbiorniki są wykorzystywane jako zbiorniki retencyjne. Olbrzymie pieniądze, które na to przeznaczyliśmy. Poza tym zawsze przygotowujemy się do tych opadów w ten sposób, że wiosną czyścimy studzienki kanalizacyjne. Wszystkie rowy zostały obkoszone, czyli wykonaliśmy tę pracę, która no, spowodowała, że te opady nam po prostu nie zagroziły. Natomiast no, prawdą jest to, że rzeczywiście te inwestycje w zabezpieczenia przeciwpowodziowe nie są zbyt popularne, bo tych inwestycji nie widać.
Kapitału politycznego się nie zbija.
Dokładnie tak, więc nie wszyscy to robią. Natomiast ja już od lat uważam, że no, to decyduje o naszym bezpieczeństwie, o poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Pruszcza Gdańskiego i że te inwestycje są niezbędne. Dlatego te inwestycje, o których mówiłem, zrealizowaliśmy i to nie koniec. Mamy w planach kolejne zbiorniki retencyjne. Właśnie niedawno otrzymaliśmy kolejne środki unijne na kolejny zbiornik.
To gdzie najbliższa realizacja, gdzie w Pruszczu powstanie kolejny zbiornik? Co to za zbiornik będzie?
Będziemy budować ulicę Tczewską. To jest bardzo ważna droga, trochę niedoceniana, która połączy drogę wojewódzką w okolicach LPP z drogą krajową. I tam powstanie zbiornik rurowy, który zbierze właśnie z tej drogi wody opadowe.
O tych inwestycjach jeszcze pomówimy na koniec trochę, bo w pewnym sensie panu nie zaszkodziło, że tak powiem, budowanie tych zbiorników politycznych. Mieszkańcy wybierali pana konsekwentnie jako swojego włodarza, więc może się opłaca jednak.
Na pewno się opłaca. Ja to tłumaczyłem, ja o tym mówiłem. Natomiast no, to jest zawsze decyzja polityczna. Czy chcemy szybkiego sukcesu i czy chcemy fajerwerków, czy też poza tymi ważnymi inwestycjami, które widać, robimy też coś, czego nie widać, ale co jest ważne dla bezpieczeństwa miasta.
A propos tego, czego nie widać, pan też jest doradcą albo członkiem zespołu doradczego przy ministrze Obrony Narodowej. To jest zespół do spraw współpracy z samorządem i w dużej mierze właśnie zarządzaniu kryzysowemu ten zespół jest poświęcony. Nad czym aktualnie pracuje?
Ostatnie spotkanie było w grudniu ubiegłego roku, więc czekam na kolejne spotkanie.
W grudniu 2024, czyli przez 9 miesięcy ten zespół się nie spotkał?
Tak się złożyło. Ja rozumiem, że teraz był bardzo gorący czas politycznie, więc zapewne za chwilę...
Bardzo ważne wytłumaczenie dla mieszkańców i dla wszystkich, bo był gorący czas polityczny. Zawsze jest gorący czas polityczny. Ja wiem, że to nie pan ten zespół zwołuje, to też jest jasne.
Natomiast to, że ten zespół powstał, jest bardzo ważne, bo do tej pory nie było tak naprawdę konsultacji z samorządami spraw dotyczących bezpieczeństwa. Więc dobrze, że zespół jest.
Zwłaszcza, że ustawa o obronie cywilnej jest do realizacji, prawda?
Dokładnie tak. I wiele rzeczy jeszcze przed nami, jeżeli chodzi o tę ustawę i o rozporządzenia.
A właśnie, jak te szkolenia idą chociażby pracowników? Bo czasem, jak rozmawiam z samorządowcami, to oni mówią tak, no okej, jest ta ustawa, ale tak my do końca nie wiemy, co i jak. Poddają w wątpliwość pewne działania.
Jesteśmy po pierwszym szkoleniu jako samorządowcy. Ono było ważne.
Ale tym szkoleniu, które przechodzili burmistrzowie właśnie i włodarze.
Dokładnie tak. Mhm. Natomiast tak naprawdę kluczem do tego, żebyśmy mówili trochę szerzej, są rozporządzenia. Bo dzisiaj oczywiście mamy ustawę, mamy wynikające...
Ale muszą być przepisy wykonawcze do niej.
Dokładnie tak. Mamy z tej ustawy wynikające zobowiązania, nie wiem, chociażby do stycznia plan ewakuacyjny musimy sporządzić. Natomiast mamy też środki, wreszcie po raz pierwszy pojawiły się w tym roku pieniądze na zabezpieczenie ludności. W przypadku Pruszcza wydamy ponad 2 miliony złotych w tym roku właśnie, głównie na to, żeby naszą ochotniczą straż pożarną trochę usprzętowić, ale też nie wiem, żeby zakupić agregaty prądotwórcze, po to, żeby cysternę do wody zakupić, więc te rzeczy się zaczynają dziać, to się rozpędza. To jest pociąg, który ruszył i on już się nie zatrzyma, natomiast no, niestety potrzebujemy czasu. Pewnie jako samorządowcy chcielibyśmy, żeby to było trochę szybciej, Dobrze, że to się zaczęło.
Ale rozumiem, że między innymi właśnie o rozporządzeniach i o tym, jak te przepisy wykonawcze powinny wyglądać, rozmawia się właśnie na takim zespole do spraw współpracy z samorządem.
O różnych rzeczach, o szpitalach, które
9 miesięcy
o szpitalach
bez spotkania żadnego, to nie bywało.
O drogach strategicznych, które mają powstawać w przepisach, właśnie o ustawie o obronie cywilnej.
Bardzo tak. Dużo tematów i trudne czasy, w których żyjemy.
To prawda.
To powinien się ten zespół chyba spotykać częściej. Czy nie? W pana ocenie?
Myślę, że te co najmniej 2 razy w roku na pewno
nie zaszkodziłoby.
Powinien się zebrać.
No dobrze. Dobrze. Skupmy się jeszcze przez moment na sprawach typowo miejskich. Trwa przebudowa. Trwa i trwa, można powiedzieć. I jeszcze trochę potrwa, jak rozumiem. Klucz jednej z bardzo ważnych łącznic, tak bym to określił, w Pruszczu. No i kolejna duża inwestycja nad mieszkańcami Wisi, bo przebudowa ulicy Chopina, jak rozumiem, planowana jest na przyszły rok.
Tak.
To się spotkają się te dwa duże remonty ze sobą? Będą jeszcze większe utrudnienia?
Robimy wszystko, żeby te dwa remonty, czy te dwie inwestycje się nie spotkały. Jeżeli chodzi o ulicę Strzeleckiego, bo to jest ten pierwszy temat, bardzo ważna inwestycja, jedna z największych w historii miasta, idzie bardzo sprawnie. W tej chwili mamy nową organizację ruchu, która jest trudna, ale muszę powiedzieć, że sporo mieszkańców mówi, że łatwiej dzięki temu im się jeździ. Rzeczywiście droga krajowa została praktycznie odkorkowana. Natomiast nastąpi zmiana organizacji ruchu od 1 września, bo to był nasz jakby główny cel, żeby po wakacjach...
Przed rokiem szkolnym, tak, żeby zdążyć.
Wtedy, kiedy ten ruch jest większy, żeby było prościej się poruszać. Więc osoby jadące w kierunku Gdańska nic się nie zmieni praktycznie, natomiast osoby jadące z Gdańska do Pruszcza będą zawracały na pierwszym rondzie, który tam jest wybudowany, już nie będą jechały do ulicy Raciborskiego i będą wracały na drogę krajową, czyli ten objazd się znacznie skróci i w pozostałych elementach objazdu wrócimy do rozwiązań, które były wcześniej.
A wracając do pytania i tej planowanej na przyszły rok inwestycji?
Zarząd Dróg Wojewódzkich, bo pamiętajmy o tym, że to jest inwestycja Zarządu Dróg Wojewódzkich, ogłosił przetarg. Tam według tego przetargu około 22 miesięcy do 21 ma trwać sama inwestycja. Przy czym co najmniej 4 miesiące potrzeba na to, żeby wcześniej trzeba zgłosić zmiany w organizacji ruchu do kolei. Czyli faktycznie rozbiórka...
Bo tam jest kwestia wiaduktu też, prawda?
Tak jest, to jest kwestia wiaduktu. Więc ten moment, kiedy nie będzie wiaduktu, w zależności od tego, jaka oferta zostanie złożona, powinien trwać od 16 do 18 miesięcy, czyli maksymalnie 1,5 roku, a być może krócej, jeżeli do tego dojdzie. No i rzeczywiście, po pierwsze, nie chcemy, żeby te dwie inwestycje się spotkały, czyli chcemy, żeby ulica Strzeleckiego... jeżeli się nie zakończyła, to w każdym razie, żeby już była w pełni funkcjonalna.
Przejezdna przynajmniej, tak?
Dokładnie, żeby to było, żeby ten cały układ komunikacyjny dobrze funkcjonował. Po drugie, przygotowujemy się do tego, co się wydarzy oczywiście. Więc tym pierwszą rzeczą, którą robimy, są nowe miejsca parkingowe po obu stronach torów kolejowych. Tych miejsc przybędzie w najbliższych dniach około 250. Część po jednej stronie... Po stronie zachodniej to tutaj mniej przybędzie, natomiast po stronie wschodniej około 200 miejsc parkingowych, bo chcemy zachęcić mieszkańców do tego, żeby tych, którzy mieszkają trochę dalej od kolei, żeby nie obawiali się, że jak przyjadą na pociąg, to że nie będą mieli gdzie zaparkować samochody. Oczywiście,
czyli tak zwany system park and ride chcecie projektować od początku.
Nawet nie tyle projektować, tylko dzisiaj udostępnimy te miejsca, natomiast porządne parkingi powstaną już po całej inwestycji, takie parkingi z wszystkimi szykanami. Po drugie, oczywiście będziemy się przygotowywać do, czy przygotujemy nowy system, jeżeli chodzi o komunikacji, o jazdę autobusów. Chcemy, żeby z dwóch stron dworca kolejowego były te przystanki wyrównawcze, żeby można było, jeżeli ktoś nie będzie chciał tracić czasu w korkach albo jechać w określone miejsce, przejść przez tunel kolejowy z jednego miejsca na drugie, 200 metrów, i żeby mógł wsiąść do autobusu i spokojnie sobie pojechać dalej.
Panie burmistrzu, czas nas nagli, niestety i kończyć musimy powoli. O dwie rzeczy chcę jeszcze szybko pana zapytać, trzymając się okolic ulicy Chopina. Do końca roku miała być gotowa koncepcja przebudowy obiektu sportowego. Ona będzie?
Znaczy ta koncepcja już jest
już
gotowa.
Jest. Będzie tak ten jest. Schron na 1000 osób pod stadionem? Tak,
tak to planujemy. W tej chwili, żeby móc zacząć projektować tę koncepcję realizować, jesteśmy w trakcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Ten plan powinien być do końca roku uchwalony i dopiero wtedy będziemy mogli przystąpić do projektowania tych obiektów, łącznie ze schronem, o którym pan powiedział, z tym, że raczej w przyszłym roku tego nie zrobimy, zapewne w kolejnym.
A środki pewnie będą też z ustawy o obronie cywilnej, o której wspominaliśmy.
Na to bardzo liczymy. Chcemy, żeby to był porządny schron spełniający wszystkie szykany.
Tym bardziej ten zespół się musi spotykać. Kończąc już zupełnie. PSL, Polskie Stronnictwo Ludowe, ostatnio przygotowało projekt zniesienia dwukadencyjności dla samorządowców. Jeżeli nic się w prawie nie zmieni, to jest pana ostatnia kadencja na stanowisku burmistrza Pruszcza Gdańskiego. Pan jest zwolennikiem zniesienia tej dwukadencyjności. Gdyby się to udało zrobić, to pan by chciał kolejny raz zostać burmistrzem. Jaka będzie przyszłość? Kto będzie rządził Pruszczem w przyszłości?
To jest bardzo trudne pytanie, bo...
Wiem, bo tego je zadaję.
Musiałbym odpowiedzieć na nie, że nie wiem. Bo ja jestem w pewnym sensie osobą spełnioną, jeżeli chodzi o to, co zrobiłem dla Pruszcza. I zrealizowałem prawie wszystko, co zamierzałem. Oczywiście jeszcze nie wszystko, ale bardzo dużo rzeczy mi się udało. Natomiast ja bardziej myślę o tych osobach, które dopiero będą chciały startować na stanowisko wójta, burmistrza, prezydenta. Wyobraźmy sobie, że ktoś ma 34 lata, tak jak ja miałem, kiedy zostawałem burmistrzem i ma karierę zawodową, dobrą pracę i ma to wszystko zostawić.
I żeby za 10 lat szukać,
żeby za 10
nowej,
lat
pracy,
szukać
tak?
nowej pracy.
Najdalej kiedy, za 10.
Kiedy wypadło się z rynku, kiedy świat się zmienił, jest to mało motywujące do tego, żeby najlepsi ludzie chcieli obejmować te funkcje. Uważam, że to jest błąd. Szczególnie w tych gminach, które są położone dalej od metropolii, gdzie tych takich elit lokalnych
kadra
tak,
jest
wcale tak dużo nie ma.
Po prostu.
Dokładnie tak.
W ten sposób. Rozumiem. Panie burmistrzu, tutaj zakończymy nasze poradne spotkanie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.